W naszym niedzielniku dzisiaj organizatorzy Dni Twierdzy Poznań, bo przecież impreza jest całkiem niedługo, niecały tydzień, Marcin Walkowiak i Krzysztof Kłoskowski. Witam was ponownie.
Witamy państwa serdecznie.
Marcin ma pod sobą szóstkę, czyli Ford szósty, Krzysztof 5A. I takie pierwsze moje skojarzenie z Twierdzą Poznań to są forty. Mówiło się, zanim jeszcze Dni Twierdzy Poznań zostały wymyślone i zorganizowane po raz pierwszy kilkanaście lat temu, to mówiło się o tym, mówił o tym nasz redakcyjny kolega Szymon Mazur, miłośnik fortyfikacji, że coś takiego powinno się zorganizować, bo są te forty, leżą odłogiem, niezagospodarowane tak naprawdę. Można by zrobić jakiś szlak, można by zrobić jakieś Dni Twierdzy Poznań i na szczęście te Dni Twierdzy Poznań zorganizowano wtedy kilkanaście lat temu po raz pierwszy. Ale czym tak naprawdę jest Twierdza Poznań? Bo pierwsze skojarzenie to są forty, ale przecież jest jeszcze wiele innych obiektów fortecznych i jak daleko możemy sięgać? Bo pierwsze skojarzenie to są forty i wiek XIX, ale są i tacy, którzy do twierdzy włączają także chociażby wały Mieszka I.
To Marcin, przepraszam, że ci zabiorę głos, ale trochę ze względów naukowych muszę jak się ustosunkować. To, co bym chciał powiedzieć, w sensie, bo Twierdza Poznań formalnie, ta, którą my, na której głównie się skupiamy, to jest dzieło pruskie z lat 1828, jeśli chodzi o rozpoczęcie budowy, 1815, jeśli chodzi o pierwsze prace koncepcyjne, żeby takie miasto ufortyfikować, do mniej więcej roku 1918-19 i potem krótkie wznowienie jakby jego działalności w 1939 i w 1944-1945, jak już wiadomo było, że będzie się zbliżać Armia Czerwona. Czyli głównie jak mówimy o Twierdzy Poznań, to myślimy o fortyfikacjach pruskich. Wcześniejsze fortyfikacje też były umacniały, w sensie to przeświadczenie, że Poznań też był twierdzą, bo zarówno Poznań jako miasto miało swoje umocnienia, jak i też w czasach Mieszka I pojawiały się też umocnienia, które zresztą są pięknie widoczne w ramach rezerwatu archeologicznego, też biorącego udział w Dniach Twierdzy i też szalenie państwu polecam to miejsce, zobaczyć przekrój wałów z czasów Mieszka I i nawet jego czasów poprzedzających. Na wysokości kilku metrów obok zobaczyć makietę i widzieć ten ogrom, skąd się w ogóle wzięło to, że Wielkopolską rządzą Polanie, skąd się wzięła ta nazwa Polanie. No, tyle drzew potrzebowali do budowy wałów, że z lasów zrobiły się polany, na których potem uprawiali rolę i stąd też Wielkopolska była najlepiej ożywionym tym obszarem państwa Piastów. Ale tak naprawdę interpretacja jest różna w zależności, bo jak mówimy o fortyfikacjach w Poznaniu, to mówimy o okresie ponad 1000 lat, jak zawężamy to do stricte Twierdzy Poznań, to mówimy o okresie 200 lat. Jak myślimy o militarnej historii miasta Poznania, no to ona do dnia dzisiejszego jest jakby funkcjonuje, no bo też mamy schronienia dla ludności cywilnej, czy takie zagadnienie bardzo w ostatnich latach nośne. Sama państwa siedziba ze schronieniem dla namiestnika III Rzeszy z okresu II wojny światowej, to też jest schronienie przeciwlotnicze i element programu Dni Twierdzy, więc w zależności od tego, jakby to interpretować, no to od 200 lat do 1200.
Najbardziej znane forty, tak jak mówiliśmy, ale także inne obiekty i o nie bym chciał też zapytać, to są chociażby schrony, ale też z różnych okresów, prawda? To nie jest tylko II wojna światowa, bo na przykład schron przy Jeziorze Kierskim ma proweniencje PRL-owskie tak naprawdę, powojenne.
Tak, i jest on zresztą w ciekawy sposób zespolony ze schronem przy ulicy Pilickiej. To jest schron pruski, ten przy ulicy Pilickiej, schron piechoty wzór 1888. On się od 87 różni układem korytarza tam z tyłu, taka drobna drobne didaskalia dla super miłośników fortyfikacji. I ten schron pruski, w momencie, w którym był budowany schron przy ulicy Słupskiej, został przerobiony jako zaplecze pod stację nadawczą. I ta stacja nadawcza, ukryta pod domem jednorodzinnym, była zapleczem łączności właśnie schronu prezydenta. Te obiekty istniały w takim dwupaku i takie rozwiązanie właśnie w ramach tego nazwanego przez służby systemu Baszta, one też były stosowane w innych rejonach kraju, w innych województwach.
Muzeum zaprasza tam do siebie, są organizowane wystawy, ale przede wszystkim można ten obiekt zwiedzić. Czy jeszcze jest co odkrywać? Mam na myśli także wasze forty, Fort VI, Fort 5A, ale też inne obiekty. Czy jeszcze są tutaj karty do zapełnienia dla odkrywców?
Bardzo dużo się zmienia w zakresie badań archiwalnych w ostatnim czasie, bo bardzo dużo dokumentów zostało zdigitalizowanych, one ujrzały szersze światło w tym momencie. Kiedyś to była bardziej dostępne dla garstki zapaleńców, którzy jeździli do archiwów głównie na terenie Niemiec na przykład i przeglądali dokumenty, które nie były w pełni skatalogowane, natomiast powstawały książki, które były często na bazie szczątkowych jakichś dokumentów pisane, a w tej chwili mamy sytuację odwrotną, jest wręcz nadmiar dokumentów źródłowych, oryginalnych, które weryfikują czasami niektóre tezy. My często jako badacze fortyfikacji czy osoby, które przekazują jakąś wiedzę, bazujemy na dokumentach, na książkach, które powstawały w latach 70., później Twierdza Poznań, taka gruba książka, to był chyba 93 rok bodajże.
2000.
Czy 2000, tak, 2000 nawet, no, dobre 20 lat temu, a w tej chwili przy nadmiarze dokumentów powstają nowsze publikacje, które obalają niektóre teorie. Z każdym rokiem lepiej rozumiemy, w jaki sposób te forty były projektowane, co wpływało na kształty tych projektów, jakie teorie się ścierały w tamtym czasie. No, rozmawiam o materii, która była cały czas żywa, bo forty były konkurencją dla rozwijającej się artylerii. One miały pełnić funkcję obronną, ale bezpośrednio reagowały na możliwości artylerii w tym zakresie. Artyleria, czyli bóg wojny, największa siła niszcząca miasta. A przypominam, że no, w Poznaniu Twierdza Poznań to są, ta pruska twierdza to są dwa pierścienie, bo i twierdza poligonalna i później rozbudowa jej o taką odległość od rdzenia twierdzy, jaka wynosiła zasięg dział na tamten czas. Przy czym jak mimo 10 lat budowy, jak ta budowa się kończyła, działa miały donośność już praktycznie dwukrotnie większą.
I to, co jeszcze też ważne, pewne dokumenty niestety odnośnie Poznania nie przetrwały próby czasu. Zarówno zniszczenia bezpośrednio w Poznaniu, jak i w Berlinie spowodowały, że oryginał ten oddziału poznańskiego, jak i oryginał z centrali został zniszczony w latach 44-45. Pamiętajmy, że jak skończyły się walki w Poznaniu i się wchodziło do piwnicy Archiwum Państwowego, to się chodziło po kolana w popiele. To są niestety te dokumenty pruskie, które nie przetrwały. I stąd też podejmowana przez nasze środowiska kwerenda w innych ośrodkach, na przykład w Monachium, powoduje, że z kopii korespondencji na przykład z Armią Bawarską udaje się pewne dokumenty odtworzyć, w sensie kopii wysłanej do Bawarczyków uzyskać te informacje. I druga rzecz, czyli nasze środowiska, zarówno Fort VI, reprezentanci z Fortu VI, 5, a i też z Fortu VII, tam gdzie jest Muzeum Martyrologii Wielkopolan, co roku jeździmy na konferencje zagraniczne z przedstawicielami fortów z tego samego okresu, właśnie między innymi fortów pruskich, francuskich, w obecnym wydaniu francuskim w dawnych czasach tych niemieckich. Wymieniamy się informacjami, zapoznajemy się i prowadzimy te prace terenowe, czyli widzimy elementy na przykład wyposażenia tych fortów, analogiczne do wyposażenia poznańskich fortów, gdzie tam są zachowane, w Poznaniu akurat ten egzemplarz nie jest zachowany. Marcin wspomniał o tym odkrywaniu nowych dokumentów. Mogę z dumą powiedzieć, że elementem tegorocznej Dni Twierdzy będzie premiera kolejnych schematów fortyfikacji poznańskich, które zostały z naszej strony jako organizatora Dni Twierdzy ściągnięte z Geheimestaatsarchiv w Berlinie. I są to jednocześnie schematy, które zaraz po Dniach Twierdzy wysokiej jakości będziemy przesyłać do dalszego wykorzystywania przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, bo współpraca z tymi instytucjami jest ważna z perspektywy rozwoju naszego miasta jako MPU i ochrony naszego dziedzictwa kulturowego. I stąd też te przepływ dokumentów, które miasto dotychczas nie posiadało, jest ważne. MPU wspominam też nie bez powodu, bo jednym z tych schematów, które będziemy przesyłać, będzie pokazywał, że obecnie bardzo kontrowersyjny temat zabudowy północnej części Ostrowa Tumskiego wskazuje, że w czasach pruskich to nie był element Ostrowa Tumskiego, tylko to była odrębna struktura wyspowa, nawet bardziej powiązana z Zawadami niż z Ostrowem Tumskim.
No to ciekawe. Temat z innej beczki, natomiast wracamy do fortów i do twierdzy Poznań. Wspomnieliście panowie o tym, że tu pod nami, dwa piętra niżej, jest nasz schron Artura Greisera. Tak naprawdę powstał ze strachu, bo Greiser przestraszył się bombardowania jednej z kamieni, zdaje się, że przy ulicy Niegolewskiej. Później się te bombardowania już nie powtarzały w takiej skali, ale schron powstał, teoretycznie miał służyć Greiserowi. Czy rzeczywiście tam schodził? W chwilach zagrożenia tego do końca nie wiemy, ale byliście...
Moglibyśmy zadać sobie pytanie, co robił w Wielkanoc 44, bo wtedy był nalot. Mhm. Ja wiem, że moja babcia została cudem wyciągnięta zaraz zanim bomby amerykańskie zaczęły wybuchać w tym magazynie amunicji na Wildzie.
Byliście w środku? Widzieliście ten schron?
Tak, ja byłem kilka lat temu, cztery lata temu, tak.
Mhm. Jakie wrażenie robi to nasze miejsce? Powiedzcie.
Bardzo dobrze zachowany. Ale mały. Ja pamiętam wrażenie takie, że myślałem, że schron jest większy sam w sobie tutaj. Natomiast sam sposób zachowania, no i też nie pamiętam, ale wy tam po kilka osób możecie wpuszczać tylko.
Tak, do 8 mniej więcej.
No, 8 mhm. osób. No. Także no mały, no ale wiadomo, miał swój cel. Miał służyć Greiserowi plus pewnie, nie wiem, adiutantowi. Może dwóm osobom, może trzem naraz.
Mały schron, pięknie zachowany. Każdy element fortyfikacyjny, czy to obrony czynnej, biernej, jest duży po prostu. Ten schron faktycznie mają państwo mały, ale przewodnik fajnie dopowiada to, co jest. I jeszcze jeden taki drobny wątek. Paradoksalnie organizatorzy Dni Twierdzy, poszczególnych obiektów, najsłabiej znają ofertę pozostałych, no bo są zamknięci zazwyczaj w murach swoich atrakcji. Także największa szansa spotkania, czy to kolegi Marcina, czy mnie, jest albo na forcie 5, a w moim przypadku albo na forcie 6 u Marcina, no albo w sumie mnie trochę przelotem, jak będę latał po pozostałych elementach.
Tak, no ja korzystałem kiedyś ze zwiedzania tego schronu poza dniami twierdzy. Na pewno były chyba takie dni otwarte, tak. czy organizowane, bo on jest też od w sumie niedawna.
Stosunkowo niedawno został udostępniony i zapewniam państwa, że i w sobotę, i w niedzielę w ramach Dni Twierdzy Poznań, o których dzisiaj tu mówimy, będziemy państwa oprowadzać Marek Walczak i Szymon Mazur, jak co roku. Także zapraszamy, jesteśmy, czekamy na was. Ja dodam tylko, że tak naprawdę schron miał służyć Grajzerowi i najpewniej ochroniarzowi, rodzinie, więc to była garstka ludzi do schronienia na stosunkowo krótki czas. Prowadzi do tego schronu piękna klatka schodowa. W środku jest mnóstwo eksponatów. Chłopaki Szymon i Marek dbają o to, żeby to były rekwizyty z epoki. Może nie te same, ale podobne do tych, które mogły być wyposażeniem tego schronu. A do rozmowy o Dniach Twierdzy Poznań wrócimy po piosence.